A w naszym studiu Jacek Ozdoba, wiceminister do spraw klimatu. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie ministrze, w jakim celu przyjeżdża pan do stolicy Dolnego Śląska?
To główny cel to przede wszystkim poinformowanie o nowelizacji największej od lat 90. kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń oraz dodania odpowiedzialności dla podmiotów, dużych podmiotów, które popełniają czyn zabroniony z katalogu przestępstw środowiskowych i otworzenie wydziału do spraw zwalczania przestępczości. To jest taka zmiana funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska. Ja mam przyjemność jako sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Klimatu nadzorować Inspekcję Ochrony Środowiska, więc główny inspektor podlega bezpośrednio pode mnie, a wojewódzkie inspektoraty pod względem jakby personalnym pod wojewodę, ale merytorycznie my mamy nadzór i w tych wojewódzkich inspektoratach otwieramy takie wydziały interwencyjne w celu skuteczniejszego docierania do miejsc, gdzie dochodzi do jakichś nieprawidłowości i walczenia z przestępcami środowiskowymi.
I tu we Wrocławiu, rozumiem, powstanie jeden taki?
Tak, jeden z pierwszych powstaje we Wrocławiu. Oczywiście mowa, jeżeli chodzi o szarą strefę w gospodarce na przykład odpadowej, która jest największym jakby obszarem, jeżeli chodzi o przestępstwa środowiskowe, wymaga naprawdę całościowego zmiany od kwestii mentalnej, po podejście administracyjne, po wyroki, które niestety w orzecznictwie widzimy, że są bardzo małe, czyli na przykład wylewanie rakotwórczej substancji, czy bardzo niebezpiecznej, porzucanie na przykład odpadów, wiele razy kończyły się wyrokami, które tak naprawdę powodowało, że sprawcom się to opłacało, mówiąc wprost, ale my chcemy dodać właśnie ten efekt mrożący, a ten efekt mrożący jest tylko wtedy możliwy, kiedy nowelizujemy kodeks karny. Ta bardzo wysoka kara, która będzie...
Jaka to będzie kara?
W przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów to będzie kara pozbawienia wolności aż do 12 lat. Czyli mówiąc w skrócie, każdy, kto będzie chciał wieźć na terytorium Polski odpady, na przykład niebezpieczne, bo tutaj mówimy o takich, będzie zagrożony karą do 12 lat pozbawienia wolności, karą grzywny do 10 milionów. W przypadku podmiotu to będzie do 5 milionów, czyli oprócz tego w cudzysłowie można powiedzieć, że na ławie oskarżonym stanie firma. I oprócz tego dodatkowo jeszcze czynnikiem jest ta wykrywalność, czyli system SENT, który wprowadziłem już od lutego tego roku. To jest ten system dla tych, którzy się takimi sprawami aż tak nie interesują, który zmniejszył szarą strefę w paliwach i w lekach. Polega na tym, że gdy przekracza granicę dany odpad, dany transport, trzeba zainstalować odpowiednią aplikację, która daje możliwość geolokalizacji. Dzięki temu inspekcja, różne służby mają możliwość weryfikacji. Ktoś może zadać pytanie, bo to jest dość często, że a po co w ogóle tutaj wjeżdża dany odpad? Więc wyjaśniam, że odpady niebezpieczne wymagają zezwolenia. My takich zezwoleń praktycznie nigdy nie dajemy, no chyba, że to są sytuacje dotyczące na przykład odzysku jakichś substancji, jakichś metali, na przykład akumulatory, no to wtedy to jest zupełnie co innego. A w przypadku i pozostałych odpadów w ramach Unii Europejskiej można powiedzieć swoboda przepływu towarów. Jednym z tych towarów są na przykład sinki drewna, które wjeżdżają jako odpad, więc to się nazywa odpad, ale de facto nie jest do końca odpadem, czy jakieś związki mineralne. I chodzi o to, aby wszystko było zgodnie z prawem, to znaczy te, które jeżdżą, gdyby nie było tej szarej strefy, to znaczy nie byłoby żadnego problemu. Oczywiście pod przykrywką tej legalnej działalności często dochodzi do nieprawidłowości w postaci fałszowania dokumentów i na przykład importowania odpadów, które nie mogą być zwożone do Polski. My mamy zakaz do termicznego zagospodarowania czy do palenia w instalacjach oraz mamy zakaz do składowania, czyli na wysypisko coś takiego nie może pojechać. Jeżeli jedzie to na przykład recyklat, a jeżeli coś nielegalnego, to oczywiście mówimy tutaj o poważnym postępowaniu, który jest działalnością wielokrotnie w formie zorganizowanej, stąd mamy kilka spraw na agendzie, które dotyczą szeroko zakrojonych działań i współpracy pomiędzy prokuraturą, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska, głównym inspektorem oczywiście, w celu przeciwdziałania tym zorganizowanym grupom przestępczych, tu już mówimy o większej skali.
A skoro pan jest na Dolnym Śląsku, to odwiedzi pan Turów, bo pomimo wycofania skargi przez Czechy na kopalnię węgla brunatnego w Turowie, to okazuje się, że problemy regionu wciąż trwają.
Turowa nie mam na agendzie, ale oczywiście z uwagi na to, że plan dnia był intensywny, ale mogę powiedzieć co do Turowa, że to była typowa działalność o zabarwieniu politycznym, dlatego że pani sędzia La Puerta jest mi akurat doskonale znana z innych spraw. Sprawa, które dotyczyły sporu pomiędzy Czechami a Polską, kiedy czeski przedsiębiorca przywiózł na terytorium Polski nielegalnie odpady, to Polska początkowo wnieść o naruszenie właśnie przepisów unijnych, prywatnych. Ówczesny rząd tego nie zrobił, czy rząd Platformy Obywatelskiej, ale organizacje pozarządowe wniosły taki argument do Komisji Europejskiej, która zwróciła się do TSUE właśnie, że Czesi uchybiają temu obowiązkowi, czyli zabrania z powrotem tych odpadów. Co się okazało, że pani sędzia La Puerta stanęła po stronie przestępcy w sprawach pomiędzy właśnie Polską a Czechami, wygrał przestępca. A w sprawach Turowa jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, dlatego że z dnia na dzień nie można wyłączyć kilku procent energii elektrycznej, a co więcej, ten 24 lutego, który jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa i podejścia europejskiego do spraw energii, pokazuje, że takie podejście mogło być bardzo ryzykowne, dlatego że węgiel brunatny, który jest wydobywany i korzysta z tego elektrownia Turów, jest to niezależność energetyczna, ponieważ daje gwarancję, że nie musimy importować. A po 24 lutego widzimy, jak ważne jest to własne wydobycie, jak ważna jest ta niezależność, bo w przypadku gazu możemy się przekonać, że Rosjanie już od wielu lat grają tym instrumentem jako element pewnej strategii geopolitycznej. To nie jest tylko i wyłącznie w tej chwili zakręcenie rurociągu jamałskiego, czyli tego przesyłu, który daje ponad 50%, dawał ponad 50% przesyłu do Polski. W przypadku tego Turowa wyłączenie oznaczałoby, że inne bloki musiałyby być zwiększoną wydajnością lub też ryzyką.
Pan mówi o wyłączeniu, natomiast mi chodzi o kwestię, że Unia Europejska mówi, że bez odejścia od węgla nie będzie pieniędzy z Unii. Powiat Zgorzelecki nie przedstawił konkretnych planów na odejście od węgla i tym samym utracił szansę na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Jesteśmy też w innym momencie, znaczy sądzę, że ta dyskusja, jeżeli chodzi o te słowa, które wypadają w pani pytanie, pani redaktor, dzisiaj są już bardzo nieaktualne, bo jeżeli ktokolwiek dzisiaj mówi o tym, że musi nastąpić gwałtowna dekarbonizacja i zmiany klimatu, przeciwdziałanie zmianom klimatu ma oznaczać utratę bezpieczeństwa energetycznego, to sądzę, że Unia Europejska zmieni tą strategię i jednak surowiec...
Ale to jest informacja sprzed paru dni, kiedy mówi, że nie otrzymamy pieniędzy z funduszu, 3,5 miliarda miało trafić na transformację Turowa.
Ja rozumiem, tylko że Unia Europejska ma też takie dwie płaszczyzny, które się toczy, to ciekawa dyskusja. Z jednej strony to jest płaszczyzna, ja mówię wprost, prorosyjska, która mówi o tym, że polityka klimatyczna musi przyspieszyć, a druga to jest ta, która jest bardzo racjonalna. Rzeczywiście takie argumenty padają i te słowa, ale one są już na tyle skrajnie nieodpowiedzialne, że sądzę, że w Parlamencie Europejskim kraje jednak będą zupełnie to odrzucać. Tak samo jak i dyskusja o Fit for 55. Sytuacja, kiedy Polska musi wydać gigantyczne pieniądze, cała Europa na zbrojenia, kiedy musimy dbać o własną niezależność energetyczną. Podchodzenie, że polska rodzina ma zapłacić 256 tysięcy złotych, a każdy z nas 64 tysiące, no to jest coś, co jest bardzo absurdalne, bo trzeba pamiętać o tym, że w podstawie mamy trzy możliwości pewnego źródła energii. To jest energia atomowa, to jest gaz i to jest węgiel. Atom, no to wiadomo, że jeszcze chwilę musimy poczekać. Węgiel, no to mamy tą niezależność energetyczną i nieprawdą jest, że polskie elektrownie korzystają z węgla rosyjskiego. Ten, który był importowany, to był bardzo wąski wycinek rynku prywatnego i rynku ciepłowniczego.
W ilu procentach? Czy?
No, w sensie na ciepłownictwo, tak? Czy to mówimy o ciepłowniach, to jest naprawdę to skrajne, to są bardzo małe powiatowe, no w procentach nie chciałbym w tej chwili strzelać tutaj, ale to jest w skali kraju pewnie coś koło 15-10%, więc jakby tego całego wolumenu węgla, więc widzimy, że to jest tak naprawdę marginalne, bo energia, która jest, znaczy energetyka ma wydobycie krajowe. Nawet jak był ten import, to on nie był rosyjski, bo ten, który mówimy o rosyjskim, on ma inną spiekalność, inną kaloryczność, stąd on był jakby tańszy i bardziej atrakcyjny rynkowo, ale myśmy na to nałożyli embargo. To często jest wrzucane do jednego kotła, tego się nie da połączyć. No i ten rynek prywatny dzisiaj już jakby też nie jest, inspekcja handlowa wiem, że kontroluje, jak w jaki sposób wykonywane te embargo. I wracając, no mamy ten kolejny etap, czyli węgiel już wyjaśniłem, mamy ten gaz, no to każdy sobie zdaje sprawę, że skąd ten gaz...
Nie zakręcono nam gaz z Rosji.
Tak, więc widzimy, że ten problem i te ceny są zauważalne, tym bardziej, że ta dywersyfikacja musi następować w całej Europie, bo magazynami oczywiście. Portowa sytuacja jak na kraje Unii Europejskiej, ale to dlatego, że przez wiele lat przestrzegaliśmy przed tym i takie było w Polsce podejście, że ten gaz rosyjski może być tym instrumentem. No i wiadomo, że to nie jest najlepsze wstawianie na dekarbonizacja w okresie przejściowym. Gaz nie jest najlepszym rozwiązaniem, a to chcą europejscy politycy. No i kolejna płaszczyzna, która jest jako ciekawostka, no to odnawialne źródła energii, których nikt nie jest przeciwnikiem, ale no odnawialne źródła energii nie dają stabilizacji, to znaczy ani nie zawsze wieje, nie zawsze świeci, więc nie mamy możliwości w podstawie, czyli tej gwarancji, że odnawialne źródła energii są właściwe. To tylko gaz, węgiel i atom jest tym wyjściem. No my do chwili powstania elektrowni atomowych musimy jeszcze trochę poczekać z gwałtowną dekarbonizacją. Pytanie o czyste technologie węglowe, o te wszystkie aspekty, bo trzeba pamiętać również o tym, w jaki sposób na przykład podchodzi do tego Japonia czy świat. No, Japonia jest symbolem takich zaawansowanych technologii, więc stąd akurat daję ten przykład. No ale Chiny otwierają nowe bloki. Co więcej, nasi zachodni sąsiedzi do węgla brunatnego potrafili w ostatnim okresie otworzyć takie bloki, więc dzisiaj ta dyskusja już będzie wyglądała zupełnie inaczej. A już...
Panie ministrze, trochę płyniemy tymi wątkami. Chciałam podpytać jeszcze o ten Turów i zamknąć tą sprawę, a mianowicie dlaczego Unia Europejska ciągle zabiera nam z koperty środki z budżetu?
No to jest akurat, jeżeli chodzi o Turów
i te... środki, tak, to... z polskiej koperty i mamy okres i za wrzesień, i za październik, i za listopad, i za grudzień.
To jest też również pokaz takiego trochę dziwnego podejścia, że chodzi o wyroki TSUE, dlatego że środek zapobiegawczy w postaci nałożonych kar do tej pory się nie zdarzał, szczególnie w takiej kwoty, więc pani sędzia La Puerta działała typowo w sposób polityczny. No, jako ciekawostkę można powiedzieć, że pani sędzia La Puerta nie mogłaby być sędzią w wymiarze sprawiedliwości Hiszpanii, dlatego że ma określone związki polityczne, mianowicie wpłacała na jedną z partii politycznych. Co więcej, ona w rozumieniu części polityków opozycji nie powinna być w ogóle brana pod uwagę jako sędzia. I absolutnie od początku staliśmy na straży jako Solidarna Polska. Jestem rzecznikiem tego ugrupowania i członkiem, i sercem, i też siłą rzeczy aspektem formalnym.
Jako rzecznik, niech pan odpowie na ostatnie pytanie w tej materii Turowa. Ile jeszcze zapłacimy za ten?
Nic się zapłacimy. Nic się nie stanie. Już temat jest zamknięty, jest podpisane porozumienie, skarga jest wycofana, temat jest zamknięty. Nie będziemy nic płacić.
A czy Solidarna Polska dogadała się z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie Izby Dyscyplinarnej już?
Będzie posiedzenie Komisji Sprawiedliwości w tym tygodniu, czwartek ma się odbyć, więc widzimy, że ten dialog trwa. Aspekty, które podnosimy, czy właściwie punkty, może nie te co sporne, ale które budzą wątpliwość, to na przykład weryfikowanie statusu sędziego. Co to de facto oznacza? W przypadku postępowania karnego, 48-godzinnego wyroku, czyli tego przyspieszonego orzecznictwa, w sytuacji, kiedy dojdzie do popełnienia przestępstwa z artykułu 197 Kodeksu Karnego, paragraf 1, to jest gwałcenie, obrońca takiej osoby będzie mógł wnieść o zweryfikowanie statusu sędziego bez przyczyn. Sprawa spadnie z wokandy, więc 48 godzin tryb nie zostanie zachowany, a trafi do rozpatrzenia przez 5 sędziów sądu apelacyjnego. I ci tych 5 sędziów sądu apelacyjnego również będzie trzeba zebrać w jednym miejscu, trzeba będzie, sprawy spadną z wokandy, czy widzimy, że te sprawy się dramatycznie wydłużą. To ja mówię tylko o aspekcie karnym, już nie mówiąc o cywilnym i jeszcze innych aspektach. Więc to jest bardzo niebezpieczne, zresztą nie ma żadnego podstawy do tego, żeby weryfikować status sędziego, jeżeli mowa jest o wyrokach również europejskich, które stwierdziły, że koniec końcem dyskusja się zamknęła na tym etapie, że sędzią jest ten, którego nominację przekazuje pan prezydent. Co więcej, akurat my rozmawiamy często o wymiarze sprawiedliwości, o tym, że są jakieś nieprawidłowości rzekomo i tak dalej. No trzeba pamiętać o tym, że propozycje, które w tej chwili są nowelizowane, czy właściwie obecne prawodawstwo, to jest propozycja pana prezydenta. Rozwiązania ministra Ziobro zostały zawetowane. W związku z tym wtedy prezydent w 2017 przedstawił swoją propozycję, która jest obowiązująca.
Czy dojdzie zatem do porozumienia z prezydentem, a co za tym idzie z Prawem i Sprawiedliwością?
Sądzę, że tak. Sądzę, że będzie tu porozumienie, no ale trzeba pamiętać o tym, że kompromis ma swoje granice i ani moje stanowisko, ani nikogo z Solidarnej Polski nie jest elementem dyskusji. My chcemy stworzyć dobre prawo. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy poszli na niektóre rozwiązania, które zaszkodzą Polsce, stąd dla nas jest to tak istotna teraz dyskusja. Być może barwna, ale Zgoda jednak...
Zgoda mówi, że szkodzi to odblokowaniu środków z KPO.
Środki jak z KPO, jak się dowiedzieliśmy, rzeczniczki Komisji Europejskiej nie do końca były blokowane, czy są blokowane tylko i wyłącznie w związku z tym tą Izbą Dyscyplinarną. Co więcej, Izba Dyscyplinarna...
Z jakiego powodu jeszcze?
Typowo działania polityczne. To ja nie mam, a jaka jest gwarancja, że jeżeli na przykład przyjmiemy to rozwiązanie, to środki z KPO zostaną wypłacone, bo później będą wypłacane. Działania unijne są niezgodne z prawem. No prawnicy to określają ultra vires, czy ponad prawem, bez jakiejkolwiek podstawy, ale od początku przestrzegaliśmy przed tak zwanym mechanizmem warunkowości, czy pieniądze za coś. Mechanizm warunkowości w teorii powinien tylko i wyłącznie dotyczyć wydatkowania środków unijnych zgodnie z celowością, zgodnie z prawem. Na przykład jeżeli nie ma korupcji, no to wtedy nie ma żadnych przeszkód. Polska jest w czołówce tych krajów, które mają najlepszą statystykę, najlepsze dane, najlepsze sytuacje, a mimo to, że widzimy, że środki są blokowane. Są blokowane dlatego, że Unia Europejska chce za wszelką cenę, niezgodnie z prawem, ingerować w prawo, w wymiar sprawiedliwości w Polsce, a systemy unijne są różne. Co najgorsze w tym wszystkim, bo gdyby to było tylko i wyłącznie pretensja wobec części krajów, no to ja bym to jeszcze zrozumiał, ale porównajmy dwa systemy. System niemiecki, system polski czy system hiszpański. System hiszpański jest bardzo podobny, jest analogiczny, jeżeli chodzi o Krajową Radę sądownictwa, ale na przykład system niemiecki to są ministrowie sprawiedliwości landowi, którzy wprost wskazują, kto jest sędzią. Tam nie ma udziału czynników, tak jak u nas, że sędziowie, niezależne ciała i tak dalej. Przecież u nas 75% sędziów zasiada w Krajowej Radzie Sądownictwa. To znaczy, że więcej niż połowa to są decyzje typowo z ich grona, a system niemiecki jest typowo systemem politycznym i tam takich pretensji, tamtych warunkowości nie ma. To świadczy o tym, że są podwójne standardy, bardzo niebezpieczne. A co do samego Krajowego Planu Odbudowy, pieniądze rzeczywiście częściowo są potrzebne, ale dlaczego mówię częściowo? Dlatego, że...
Ekonomiści mówią, że ugasi inflację między innymi te pieniądze z KPO.
No tak, tylko że ci ekonomiści dobrze jakby przeczytali, na co KPO idzie, dlatego że to nie jest tak, że to dostajemy gotówkę i rób to, co chce, to jak mawia owsiak, tylko jest to...
Ale może się umocnić gospodarkę czy złotówkę.
Może w kontekście dobrych wydatków, ale pamiętajmy o tym, że część tych środków jest znaczonych i na określone cele. Co więcej, pamiętajmy o tym, że my składkę członkowską zwiększono, na przykład wokół podatku plastik tax już w tej chwili płacimy. Co więcej, uwspólnotowienie niedługo nastąpiło. To jest taka ciekawa umowa kredytowa, która ma bardzo niebezpieczne gwiazdki. My przed tym przestrzegaliśmy. Ja nie jestem entuzjastą akurat tej decyzji z powodów,
no,
które dzisiaj widzimy.
Solidarnej Polski także.
No, ale niestety historia nam przyznała rację, bo chociaż nie lubię tego określenia, bo to nie chodzi o to, żebyśmy mówili o racji, tylko o tym, co jest dobre dla Polski, bo widzimy, że ten mechanizm po pierwsze jest stosowany, a po drugie te środki nie są przeznaczane na cele, które byśmy chcieli.
Użył pan takiego sformułowania, panie ministrze, jak umowa kredytowa. A czy pan będzie korzystał z wakacji kredytowych?
Nie wiem, czy to nie będzie jakiś, może nie ściśle tajne, bo tego bym nie zrobił, z przyczyn oczywistych w związku z odpowiedzialnością, ale z tego, co pamiętam, w tych przepisach są określone warunki, abym ich nie spełniał, a na szczęście są to rozwiązania, które mają ulżyć kredytobiorcom i w trudnych sytuacjach. Znaczy, to jest dramatyczne, ja codziennie rozmawiam z osobami,
właśnie,
które mają...
Właśnie te warunki, nad którymi obecnie debatują posłowie.
To będzie dyskusja, która się będzie odbywała w parlamencie. Rzeczywiście już w tej chwili nie pamiętam, jakie są dokładnie szczegóły rozwiązania w sytuacji, kiedy ktoś na przykład ma stałe oprocentowanie, no bo wtedy ten kredyt nie rośnie. Czy,
no tak.
Czy będzie mógł mieć wakacje, czy nie, to niesprawiedliwe pewnie było w jakimś sensie. Ale nie chciałbym tutaj wchodzić w taką trudną dyskusję, szczególnie na polityka, rozmowa, która dotyczy tak delikatnej sfery, jak właśnie budżety domowe, jest zawsze ryzykowna i zawsze jest trochę skazana na porażkę, jakby nie był sprytnym i dobrym rozmówcą. Na pewno widzimy, że to jest gigantyczny problem. Ja codziennie, tak wspominałem już w tej audycji, rozmawiam z osobami, które mają kredyty w różnych kwotach. Jeżeli ktoś zaciągał 2000 kredytów, a teraz płaci ponad 3, no to na pewno dla niego to jest dramatyczna sytuacja. Ja akurat byłem w okresie, kiedy się zastanawiałem nad kredytem i
wstrzymał się pan?
I się wstrzymałem z powodu...
Pana nos ministra ekonomii czy prawnika pozwolił na wyczucie sytuacji?
Bardziej brutalna rzeczywistość niż nos polityka, bo tutaj mówimy o czymś, co jest już zero-jedynkowe. No, to po prostu stopy procentowe oznaczają zwiększenie kosztów kredytów, ale one są dlatego, że mamy dwa czynniki inflacyjne głównie. No, to są jeden z tych czynników, to oczywiście okres postpandemiczny i inflacja światowa, a drugi to jest czynnik dotyczący problemu związanego z polityką, która jest po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, czy po tej agresji bandyty Putina, mordercy na Ukrainie, dlatego że my widzimy wzrost kosztów surowców, gazu, paliwa również przecież siłą rzeczy, czy węgla, ropy oczywiście siłą rzeczy, jeżeli jest paliwo. Więc to jest trudny okres na pewno dla ekonomistów i dla Rady Polityki Pieniężnej, dla samego prezesa NBP, bo nawet jak często jest to zarzucane, że tam się wypowiedział, to stanę w obronie pana prezesa z jednego prostego względu.
Nie jest obarczany tym, że jest winien inflacji.
No tak, ale to jest inflacja światowa. No to nie jest tak, że my możemy być tutaj jakąś wyspą wyłączoną. No to nie jest kraj, który się zamknie gospodarczo i zupełnie wszystko zizoluje i sztucznie zdejmie pieniądze z rynku. To jest na pewno to rozwiązanie, wracając do wątku, który jest głównie tu poruszany w tym pytaniu, ma na celu ulżenie polskim rodzinom, bo sytuacja jest na pewno bardzo trudna i wiem, że musimy coś z tym zrobić.
Jaka zdaniem pana będzie inflacja w najbliższym czasie? Eksperci wskazują nawet na 17% inflację. Polacy powinni być przygotowani przez rządzących na taki scenariusz.
No, sytuacja, która jest obrazowana na różnych analizach banków, pokazuje, że inflacja na całym świecie będzie jeszcze rzeczywiście rosła. Pytanie, na ile te czynniki będą odbijały się ekonomicznie na inflacji, na wskaźnikach europejskich oczywiście i w tym polskim. I w którym momencie nastąpi jednak spowolnienie tej inflacji oraz naturalny spadek, wtedy będzie czas na obniżenie stóp procentowych.
Czy pan zrezygnował po podwyżkach z jakichś produktów? codziennego użytku.
W sklepie zauważam te ceny i one naprawdę już nie trzeba być, to nie jest już ta zabawa polityków, którzy idą i mówią, ile co kosztuje, bo w tej chwili te ceny rzeczywiście szaleją i pytanie dzisiaj o chleb może być naprawdę trudne dla polityka, bo rzeczywiście widzę, że te ceny bardzo podskoczyły już.
Tak, nawet do 10 zł.
10 zł, więc to już jest coś, co jest dramatyczne. Na przed programem mogę państwu zdradzić, że pani redaktor mnie pytała o cenę cukru. Nie byłem precyzyjny, przyznaję, ale to pokazuje, jak ta cena strasznie urosła w ciągu raptem 2 miesięcy. Ja nie używam cukru, dlatego to może tak jest. Które produkty dramatycznie wzrosły ceny i to nie mówimy o takich analizach, które dziś widziałem w internecie, że tam 20% wskoczyła cena oliwy z pestek, tak. Tylko mówimy o podstawowych tych produktach, które są niezbędne, jak chleb, masło i czy chociażby drób, czy jakieś inne produkty tego codziennego składające się ze składniki, które służą do gotowania, do tego, abyśmy spożyli obiad, śniadania i kolację, więc to widzę, że ten koszt jest zdecydowanie większy za każdym razem. Bardzo niepokojące, ale oczywiście trzeba robić wszystko. Co więcej, niestety, ale że chodzi o żywność i tu nie będę objawował nam, bo widzimy, jak sytuacja jest na Ukrainie. Pamiętajmy o tym, że Ukraina to jednak nie tylko ten opisywany w wielu wspaniałych książkach kraina mlekiem i wodą płynąca, ale również obecnie realizująca ważne agendy, jeżeli chodzi o dostarczanie żywności pszenicy, żyta. Tu również będzie problem z uwagi na działania Putina.
To kończące pytanie, kiedy otrzymamy pieniądze z Unii Europejskiej, ale na pomoc uchodźcom?
Kiedy zimny kubeł wody wyleje się na głowę urzędników unijnych.
I niech to będzie zakończenie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Jacek Ozdoba, wiceminister do spraw klimatu, był dziś naszym porannym gościem.
Dziękuję, miłego dnia.